A gościem Polskiego Radia Białystok jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Iza Serafin, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Dodam, że nasz gość to także doświadczony strażak, generał brygadier, były komendant Państwowej Straży Pożarnej i były szef obrony cywilnej kraju, więc o bezpieczeństwie wie wszystko. Województwo podlaskie, jako jedno z pierwszych w kraju szkoli samorządowców, to ze względu na nasze położenie, przesmyk suwalski, sąsiedztwo granicy z Białorusią?
No te elementy są też bardzo ważne, ale przede wszystkim przygotowując ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, chcieliśmy mieć pewność, że samorząd, który jest podstawowym ogniwem budowania odporności państwa i działań na rzecz obywatela, będzie dobrze przygotowany. Czyli wójtowie, prezydenci miast, burmistrzowie, ale również i starostowie, którzy są szkoleni w Akademii Pożarniczej. Będą szkoleni również wojewodowie, marszałkowie województwa, ale również i ministrowie. W tym systemie widzimy każdą osobę, która ewentualnie jest i będzie w jakiejś części odpowiedzialna za bezpieczeństwo naszych mieszkańców i realizację zadań, które są opisane w ustawie i które trzeba będzie realizować na co dzień.
A czego oni mogą nauczyć się, panie ministrze, przez te trzy dni?
Tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy ich teoretycznie ubogacili wiedzą, która wynika z ustawy, bo mogą ją sobie przeczytać. Raczej idziemy w tym kierunku, żeby przeprowadzić takie gry sztabowe. Głównie nam chodzi o taki element praktyczny, ale również o dopełnienie wiedzy i kompetencji w tym zakresie, za który odpowiadają. Oni będą również odpowiedzialni za tworzenie personelu obrony cywilnej.
No właśnie, bo teraz nasi słuchacze się zastanawiają, jak to wpłynie na ich poczucie bezpieczeństwa, że ich wójt, burmistrz, prezydent właśnie przejdzie takie szkolenie.
Właściwie budowanie tego poczucia bezpieczeństwa obywateli polega na dobrej komunikacji. Obywatel musi znać obszary zagrożeń, w jakich ewentualnie może się znaleźć. No z różnych przyczyn. W pobliżu jest jakaś rzeka, ciek wodny, który może stanowić zagrożenie powodziowe, ale to są również na przykład zakłady dużego czy zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych. Jeśli obywatel danej miejscowości wie o tym, że wójt ma kompetencje w tym zakresie, został lepiej przygotowany, będzie wiedział, jak przygotować swoje instytucje do sytuacji kryzysowych, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak w jednej z miejscowości, że przy gromnicy prowadzono odprawę lokalnych włodarzy w czasie powodzi, że będzie miał choćby nawet zabezpieczony agregat prądotwórczy, że będzie miał zbudowaną łączność dodatkową, że na przykład będzie miał choćby nawet telefon satelitarny, który ewentualnie umożliwi im funkcjonowanie wtedy, kiedy będzie jakikolwiek blackout, a wszystkie urządzenia GSM-owskie zostaną wyłączone.
Czy te szkolenia są takie same w całym kraju? Czy jednak uwzględniają albo powinny uwzględniać specyfikę regionów? Inne problemy mają ci z południa Polski, inne rejony przygraniczne, tak jak podlaskie.
My doszliśmy do wniosku, że program ma być ramowy, a wojewoda musi zapewnić dopełnienie tego programu w taki sposób, by uwzględnić lokalne zagrożenia. To, co pani wspomniała, że środowisko górskie jest trochę odmienne niż środowisko tutaj wasze, kiedy musicie zwracać uwagę dokładnie na te dwa obszary.
Kolejny element związany z poczuciem bezpieczeństwa i ustawą o ochronie ludności, schrony i miejsca schronienia, Pięta Hillesowa. W całym kraju teraz trwa inwentaryzacja, wkrótce mają się rozpocząć kontrole. Białystok liczy niespełna 300 tysięcy mieszkańców, zgłoszono nieco ponad 180 takich miejsc. To bardzo marnie, panie ministrze. Ile w całym kraju jest takich miejsc?
Proszę nas o to nie winić.
Ja nie winię, to jest stolica regionu, tak. Duże miasto. Ja nie mówię o małych przygranicznych miejscowościach, bo tam jest masakra.
Mając w świadomości, że ilość tych miejsc jest niewystarczająca.
Dla ilu procent mieszkańców wystarczy?
No, wie pani, 4%? Powiem tak, my mówimy o 4,3% dzisiaj w miejscach schronienia, ale kiedy Straż Pożarna przeprowadziła taki element rozeznania, co może być na przykład miejscem doraźnego schronienia, to wiele obiektów, piwnice, garaże podziemne mogą temu służyć. Jeżeli mieszkamy dzisiaj w Białymstoku, mamy garaż podziemny pod blokiem swoim, zapewne ten garaż mógłby służyć jako miejsce doraźnego schronienia, czyli uchronić nas przed atakiem konwencjonalnym.
Nie mógłby, mówię o... ale co trzeba by było z nim zrobić, żeby służył?
Warunek jest taki, że ktoś dokona sprawdzenia warunków konstrukcyjnych. Samorząd będzie odpowiedzialny za przygotowanie tych miejsc. Budżet państwa zapewnia środki. Taki system jest na przykład w Finlandii i my chcielibyśmy tą drogą iść. Możemy to zrealizować w bieżącym roku pod warunkiem, że dokonamy oceny konstrukcyjnej i drugie, zakupimy technologię, która ewentualnie będzie montowana w obiekcie.
I tym się mają zająć samorządy, pieniądze będą z budżetu państwa. A skąd my mieszkańcy mamy wiedzieć, gdzie takie miejsca schronienia są?
Kiedyś komendant główny już przygotował taką mapkę. Ona nie jest idealna. Jest dostępna na stronie internetowej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ale założenie jest takie, że w bieżącym roku przygotujemy aplikację właśnie mówiącą o tym, gdzie mamy jaki rodzaj obiektu ochronnego w danym terenie, bo tam mamy miejsca z doraźnego schronienia, ukrycia i schrony. Będziemy wprowadzali kolejne obiekty do tego systemu i obrazując, w którym miejscu jest i jakie warunki spełnia i ile osób może się w nim zmieścić. Takie podstawowe dane będą upubliczniane.
Czekamy jeszcze na poradnik. Specjalny poradnik, który ma nam podpowiedzieć, jak mamy się zachować w sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tylko o wojnę.
Poradnik ma trafić do wszystkich mieszkańców. I tam będziemy im mówić między innymi, na czym polega system ostrzegania i alarmowania. Jakie
że
mamy
nie stoimy na baczność, bo to rocznica.
Nie, że tak, że to nie jest rocznica. Myślę, że w najbliższych 2 tygodniach ukaże się rozporządzenie mówiące o sposobie alarmowania. Tylko będziemy mieć 2 rodzaje alarmów. Ostrzegający od zagrożenia modulowany 3-minutowy i odwołanie alarmu ciągły jednostajny 3-minutowy. I teraz jeżeli będziemy słyszeć syrenę w Białymstoku albo w innych miejscowościach ciągłych, to znaczy, że to nie jest zagrożenie dla nikogo. Jeżeli będzie modulowany, sięgamy po środki jakiegokolwiek masowego przekazu. Kolejnymi elementami będziemy mówić, co powinniśmy mieć w swoich zasobach minimalnych, żeby przetrwać sytuacje najbardziej niebezpieczne.
Co powinniśmy mieć?
W tymże poradniku mówimy o tym, że powinniśmy mieć przynajmniej zapas wody 3-dniowy, zapas żywności, leki, środki opatrunkowe, latarkę, koniecznie radio tranzystorowe, jakiekolwiek, żeby mogło funkcjonować. Dzisiaj nawet dostępne są radia, które są na takie ręczne dynamo. Powinniśmy mieć również termiczną odzież. No i oczywiście jakiś zasób środków finansowych.
Nie tylko karty, też gotówkę.
Nie tylko, mieć parę groszy na takie doraźne wydatki, bo różne sytuacje mogą być.
Kiedy ten poradnik...
Kwiecień jeszcze jest poświęcony na taką weryfikację. On się najpierw ukaże w wersji elektronicznej, a potem chcielibyśmy, żeby on trafił do każdej rodziny. Bo kiedy byliśmy z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem w Szwecji, pytaliśmy o ten poradnik, bo oni wydali taki, nawet w języku polskim. I okazało się, że 90% społeczeństwa jest zadowolony z tej formy, takiej pisanej, która
czyli
do nich
książeczka.
Dotarła. Książeczka. I ona ma dotrzeć do nas wszystkich. Budujmy swoją własną odporność, wiedzę, gdzie możemy iść, jak ewentualnie się poruszać, z jakich możliwości skorzystać, ale również proszę mi wierzyć, że nie pozostawimy żadnego obywatela samemu sobie, że po to budujemy ten system, poczynając od samorządu lokalnego, który ma pewne kompetencje, zadania. W momencie, kiedy te zasoby lokalne są niewystarczające, to dostaną wsparcie z poziomu powiatowego czy rządowego, bo na tym ma polegać cały system. Chcielibyśmy, żeby w każdej miejscowości powstał taki budynek bezpieczeństwa, żeby przez 3 dni miał dostępność do energii, żeby można było przyjść tam się ogrzać, naładować telefon, posiedzieć na chwileczkę, jeżeli będzie mieć określony problem z dostawami tych podstawowych usług dla mieszkańców. Twórzmy pewne zasoby, które nam pomogą przetrwać.
I zaznaczamy, nie straszymy, tylko uświadamiamy. Bardzo dziękuję. A gościem Polskiego Radia Białystok był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.